Dzień dobry, nie przedłużam, bo nie mamy czasu. Ania Karwan. To będzie dobra rozmowa. Zapraszam. Pytałam Cię, kiedy płyta, Ty mi odpisywałaś na Instagramie, no robię. Ja ogólnie uważam, że 4 lata różnicy między debiutem a drugą płytą to nie jest dużo, ale...
Jesteś jedną z pierwszych, która mówiła,
ja uważam, że to nie jest dużo. Nie, to nie jest długo, spokojnie, ale pierwszy singiel wydałaś rok temu, w marcu 31. I premiera była po roku. Długo. Dlaczego tak długo?
Wiesz co, myślę, że trzeba sobie popatrzeć teraz na realia światowe, które się dzieją. I pokaż mi artystę, który po jednym czy po dwóch singlach wydaje już od razu cały album. Od największych gwiazd całego świata po nasze gwiazdy rodzime w Polsce również jest tak, że po prostu świat poszedł tak do przodu i tak bardzo się spieszymy ze wszystkim, że te bodźce, które docierają do Ciebie, nawet nie wiem, czy jesteśmy w stanie w kalendarzu policzyć, na ilu byliśmy wydarzeniach, ile razy pojawiła się premiera filmu. W ciągu jednej doby w jednej wytwórni potrafią się odbyć 3 premiery singla, a nawet 3 premiery płyty. Więc jak gdyby moim zdaniem to artyści się trochę musieli przyzwyczaić do tego, że jest nowa forma gdzieś tam wszystkiego, całej tej odsłony.
Czyli to była strategia, a nie tam jakieś kryzysy, jakieś nie, rzucam to.
I jeszcze raz będę to powtarzać, że jakby wolna jestem od tego, żeby wydawać jakąś głęboką ocenę na temat tego, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Ja już jestem w takim wieku i w takim momencie też życia, że wydaje mi się, że fajnie jest żyć sobie w takiej lekkości, że wszystko ma swój dobry czas i wszystko ma po prostu swoje miejsce. I kryzysy są, będą i były u każdego człowieka. Nie jestem wyjątkiem i też jestem osobą, która swoje trudności przechodzi, ale przechodzę je z uśmiechem na twarzy coraz bardziej. Więc myślę, że w kontekście Twojego pytania o wiesz, tą chronologię zdarzeń, odpowiedź moja jest prosta. Wszystko dzieje się w najlepszym dla mnie w tym momencie czasie.
Mówisz w wywiadach, że podczas tworzenia tej płyty były kryzysy z zespołem. Ale jakiego rodzaju to były kryzysy? Ja Cię pociągnę za język. Czy bardziej chodziło o to, że ktoś chciał inaczej zagrać, inaczej zaśpiewać, inną piosenkę wydać? Mieliście inną wizję? O co chodziło? Skąd spięcia?
Właśnie to nie były spięcia ani w zespole, ani to nie były problemy z zespołem, ani kryzysy z zespołem. To też mam nadzieję, że to nie tak wybrzmiewa moja opowieść w wywiadach. Myślę, że tak jak bardzo często ja powtarzam w wywiadach, że ta płyta jest oparta na dwóch podstawowych hasłach, na przyjaźni i na wytrwałości. I między naszymi najbliższymi współpracownikami, tak trochę to brzmi korporacyjnie, ale
team, naszym
raczej wolałabym powiedzieć właśnie, że to jest wszystko to, co się działo w naszym teamie między mną, Piotrem, Kasią. To były kwestie rozwojowe i to były kwestie świadomościowe, kwestie tego, żeby dowiedzieć się, czego my w ogóle wszyscy chcemy, a przede wszystkim, czego ja chcę, bo robienie muzyki to nie jest fabryka gwoździ, żeby po prostu wejść i dać sobie tam polecenie wyprodukowania 3 opakowań i jesteś pewna, że one będą złote albo srebrne, nie?
Ale tu bardziej chodziło o to, że Ty szukałaś?
Wszyscy szukamy, zawsze.
Szukaliście.
Uważam, że to nie dotyczy tylko mnie czy naszego teamu. Generalnie w artystycznej materii jest tak, że ilekroć zabierasz się za stworzenie nowego, powiedzmy, dzieła, to jest to poszukiwanie. I w trakcie tej produkcji to poszukiwanie może się 10 razy zmienić, bo Ty się zmieniasz w trakcie tego wszystkiego. Mogą nagle pojawić się jakieś zdarzenia zewnętrzne, które zmieniają tekst piosenki. Może się wydarzyć, że nagle tekst piosenki on przestał w ogóle pasować do tego utworu, ponieważ aranżacja tego utworu nagle stała się czymś zupełnie innym i tak dalej, i tak dalej. Praca w rozwoju artystycznym jest takim... musisz być świadoma tego i musisz być przygotowana na to, że będziesz musiała wiele zaryzykować. Nie, to nie jest tylko zaryzykowanie opinii publicznej czy zaryzykowanie jakości tego, co wydasz. Jest to w ogóle ryzyko, żeby otworzyć się, stworzyć coś, być konsekwentnym, być w zgodzie ze sobą, a jeszcze gdzieś w tym wszystkim spróbować dogadać się na poziomie biznesowym, no bo przecież to nie jest tylko i wyłącznie to, że ja wchodzę do studia, mam takie słodkie życie, że mogę tylko pisać piosenki, a potem po prostu tylko leżę i pachnę. Muszę się też umiejętnie w komunikacji dogadać z wszelkimi rodzajami dróg przebycia tej płyty, żeby ona miała szansę dotrzeć do słuchacza. I wydaje mi się, że tutaj bywają takie sytuacje, w których dla publiczności jest to ten czas, kiedy oni czekają, nie wiedzą, co się dzieje, a u nas bywają różne sytuacje podpisania kontraktu, znalezienia kogoś, kto zrobi teledysk, może zrobienie drugiego teledysku, bo na przykład pierwszy okazał się jakąś tam niespełnioną twoją wizją, znalezienie na to środków. Jest mnóstwo warunków, które po drodze trzeba po prostu spełnić.
Czyli jednym słowem, szło o hajs. Ale tak.
Nie podpisuję się pod ten absolutnie.
Skupię się jeszcze na twoim zespole, bo wy jesteście tak piękni na tej scenie. Ja wiem, że tam dziamdzioli, że ty już nie zwracasz uwagi na stroje, na to, jak wyglądasz.
Zwracam uwagę, tylko ale nie, tam jest mówiłeś, to, że wiesz, nie jest to priorytet w tym momencie. Mhm.
Wyglądasz jak bogini.
Tak. Słuchaj, do bogini to trzeba naprawdę...
Nie, no Ania, nie wkurzaj mnie, naprawdę. Jak w Palladium,
i wieków.
Nie, jak w Palladium stanęłaś w tej kietce, która więcej odkrywała niż zasłaniała. Chociaż wydaje mi się, że też to, jak wyglądasz, może wynikać z tego, o czym mi powiedział kiedyś nauczyciel WF-u w podstawówce. Czyli, kiedy człowiek ma piękne ciało, to i w worku na ziemniaki będzie dobrze wyglądał.
Ojej, to bardzo miłe. Natomiast ja naprawdę przestałam teraz patrzeć na tą zewnętrzną strukturę od chwili, kiedy wewnątrz zobaczyłam, ile tam jest po prostu przyjemności, ile tam jest dobroci, ile tam smacznych rzeczy dużo również odkryłam, więc może to jest tak, że na zewnątrz to widać, a może to jest tak, że odwracając uwagę od takiej rzeczy zewnętrznej, może to ciało sobie po prostu w pewnym momencie samo decyduje o tym, co zrobić, żeby ci było dobrze. I po prostu zwyczajnie trzeba o siebie zadbać od wewnątrz. Już tutaj nie będę się rozwijać na temat, wiesz, jakiegoś takiego ogólnego trzymania.
Nie podglądam.
Zawsze patrzę w przestrzeń, jak się potrzebuję skupić. Może to trochę chodzi, wiesz, o to, żeby o to wnętrze zadbać nie tylko od strony rozwoju, w którym obie siedzimy głęboko, ale też tak po prostu zwyczajnie zadbać o siebie, czym jesz, tym się stajesz, twój sen i twój komfort i twój porządek takiej higieny życia po prostu.
No to tym też się obie zajmujemy obecnie. Ktoś ci kiedyś powiedział, że ty nie powinnaś pisać tekstów, tak?
No i teraz
coś było?
Powiem ci tak.
Ale co byś powiedziała teraz tej osobie? Masz ją teraz, siedzi tak jak ja tutaj.
Bardzo dziękuję za to, że to powiedziała, bo być może na tamten czas w ogóle rzeczywiście się do tego gdzieś nie tyle nie nadawałam, co te teksty się nie dawały do publikacji. Ja też, wiesz, mam na koncie parę takich piosenek, które ujrzały światło dzienne, które są mojego autorstwa i po latach sobie tak patrzę na nie i oczywiście patrzę z uśmiechem na twarzy, bo ja doceniam każdą rzecz, którą zrobiłam w przeszłości, ale jakbym to miała porównywać jakkolwiek, no to fajnie, że mnie ktoś wtedy zatrzymał i dał mi naprawdę mega super rzecz od siebie, a na tamten moment bycie artystką, która pisała piosenki muzycznie, ale dostała spektakularne teksty na tą pierwszą płytę, no czy ja mogłabym być w jakikolwiek sposób, wiesz, jakaś niezadowolona z tego? Byłabym chyba niepoważna, jak to mówił Łozik. Czy ty jesteś poważna?
Moja droga Aniu, czy ty potrzebujesz dram do pisania dobrych tekstów?
Już nie. Już nie, ale wiesz co, mówię to bardzo szczerze, bo taki fajny moment mam w życiu, w którym stwierdzam, że wszystkie możliwe biografie, które przeczytałam i obejrzałam, które mówiły o tym, że artysta musi być nieszczęśliwy, żeby tworzyć dobre i piękne rzeczy, rozbił mi rozwój osobisty, który doprowadził mnie do fantastycznego związku. Można napisać o wszystkim. Wcale nie trzeba przychodzić jakiejś tragedii, żeby być w twórczości spełnionym. Ja natomiast postanowiłam połączyć te dwie sfery, a mianowicie moje życie ułożyć tak, żeby ono było spokojne, szczęśliwe i zdrowe, ale korzystam z tego, co się wydarzyło kiedyś. No tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Więc skoro jest materiał do pisania, to myślę, że śmiało do końca swojego życia mogę wyciągać różnorakie historie, a jak mi się skończył, to naprawdę wokół jest tyle tematów do pisania. Niech tylko Bozie dba o to, żeby spłynęła na mnie kolejny raz łaska i naprawdę będę bardzo szczęśliwa.
Tak mi się kojarzy Lady Gaga, która napisała tę swoją piosenkę Joanne o tej cioci.
O cioci swojej.
I
tak,
był
tak.
Ten taki film o niej na Netflixie, kiedy ona tak de babcie dopytywała o te ciocie. I widać, że babcia już ma to za sobą, a ta grzebie w tym grzebie. I wtedy tak poczułam, Boże, ona potrzebuje jednak takiego dramatu, jakichś emocji.
Pytanie, kto czego potrzebuje? Ja nie mam już, w ogóle nigdy nie miałam przyjemności, tylko może nieuświadomione to było. Nigdy nie miałam przyjemności z tego, żeby zanurzać się jakoś głęboko w czyjś problem, a nawet w swój problem. Jeśli to robiłam, to na szczęście już o tym wiem, ale biorąc pod uwagę to, co na tej płycie się znalazło, napisałam też, wiesz, piosenkę Sen, która nie do końca bezpośrednio dotyczy mnie, a kilku naszych bliskich, którzy odeszli w czasie COVID-u. I ja weszłam w tą historię na czas pisania tej piosenki, ale ja jej nie wpuściłam do środka, do siebie, przepuściłam to po prostu przez siebie, wylałam to w formie tekstu i w formie piosenki i to wszystko. I też nie chcę jakby na koncertach na tyle głęboko w to wchodzić, żeby rozsypywać się na tej scenie. Ja jestem od przekazywania pewnych wydarzeń, emocji, przepuszczam to przez siebie, wyrzucam z siebie to, w jaki sposób umiem o tym opowiedzieć, resztę zostawiam słuchaczowi.
Mm-hmm. Później, kiedy śpiewałaś tę piosenkę, to właśnie tak się zastanawiałam, jak ty możesz to spokojnie śpiewać, że ci się głos nie złamie w pewnym momencie, że jakoś się nie rozkleisz. Nie, zaczęła, zaśpiewała, skończyła.
Przecież jakieś moje koncerty inaczej wyglądały. Ja pewnie dużo mocniej okazywałam to, co czuję w środku, ale miałam w pewnym momencie życia taką potrzebę, żeby dojrzale zacząć mieścić te emocje w sobie. I teraz jestem w tym stanie i on mi bardzo służy i on mi bardzo dobrze robi. Wzruszam się oczywiście i to nie jest tak, że stałam się kamieniem. Myślę, że nareszcie osiągnęłam taką stabilność emocjonalną, która jest wspaniała.
Czyli nie jesteś kamieniem.
Nie.
A jeśli chodzi o proces twórczy, to wiem, że bywa tak, że cię budzi coś, jakiś tekst i musisz wstać i
zwłaszcza
napisać.
Zwłaszcza nad ranem, jak jeszcze bym pospała.
Albo papierosy szybko przyszły. Ale czy jest, bywa tak, że siadasz o 12 i mówisz do córki, przez 3 godziny mamy nie ma, bo nie. Trzeba coś napisać.
Nie. Ja... Jeśli chodzi o temat mojej córki, jestem taką mamą kwoką i oczywiście miewałam sytuacje, w których potrzebowałam tego skupienia i zanurzenia się w tę twórczość, ale nigdy nie postępuję w taki sposób, żeby moja córka w tym czasie zostawała odsuwana w jakikolwiek sposób. Nie, to jest dziecko. Wiesz, tutaj naturalnie, że trzeba uczyć je u granic i przestrzeni dla siebie oraz przestrzeni mama i córka oraz przestrzeni dla rodziny i tak dalej. Nie jestem w tym ekspertem, jestem tylko człowiekiem i tylko mamą. Natomiast zawsze w takich sytuacjach albo staram się ją zapraszać do tego, żebyśmy razem spędzały ten czas, ona robiła swoje, ja robiłam swoje, albo wykorzystywałam autentycznie momenty, kiedy ona zajmowała się czymś i była w coś też tak wgrana i wtedy ja odpalałam sobie tę możliwość pisania. Pamiętam zresztą taką piosenkę, którą napisałam, siedziałyśmy do 16 w piżamach w pewną sobotę. Pisałam piosenkę Ostatni raz, która jest na tej płycie, ale wówczas jeszcze to w ogóle nie był pomysł na płytę, tylko pisałam to dla Grzesia Piotrowskiego. I zaraz potem, po dwóch pierwszych godzinach pisania tego utworu, napisałam piosenkę Tylko ten jeden raz. To są dwa utwory Grześka. I rzeczywiście do 16 byłyśmy ze sobą w takiej przestrzeni. Oliwa się bawiła zabawkami, a ja stałam w kuchni oparta o blat i pisałam piosenki. Natomiast ja kojarzę te momenty jako momenty wspólne, gdzie ona mnie obserwowała i przyglądała mi się. I potem są sytuacje, w których moja córka bierze prysznic i układa swoje piosenki, śpiewa swoje piosenki i nagrywa te piosenki, więc no, gdzieś w tym wszystkim jakaś taka nić jest, wiesz, która nas jakoś tam łączy. Wiesz, jak ona będzie dorosła, to posłucham, jak to z jej perspektywy było, nie? Na pewno będzie miała swoją historię.
A najpierw jest tekst, potem jest melodia, czy jak to u ciebie jest?
Bardzo to jest różnie, bo przez lata, kiedy nie czułam się pewna w słowach, pisałam melodię po tak zwanym szlamancku. Słuchaj, to jest język muzyków. Nie wiem, czy słyszałaś o takim. I śpiewasz po prostu tak, żeby ułożyć melodię, a potem oddajesz tą melodię do tekściarza i on stara się w jakiś sposób tak fonetycznie poukładać słowa, żeby one pasowały do tej melodii. Jest to trudne, bo bywa to mocno kwadratowe później, ale na przykład Karolina Kozak jest ekspertem od pisania tego typu spraw i ona potrafiła wręcz z tego mojego szlamanckiego wyłonić jakieś słówko, które przetłumaczyła na przykład na język polski, ułożyła do tego historię. No, jest to ogromna zdolność, żeby coś takiego zrobić. I ja w tym momencie mam tak, że raczej staram się pisać równolegle melodię z tekstem, po prostu nagle przychodzi jakiś zwrot albo jakieś słówko i od tego słowa zaczynają pojawiać mi się przed oczami słowa łączące się we frazy. Słyszę w tym melodię i staram się tylko mieć naładowany telefon, żeby szybko do dyktafonu zagwizdać albo zaśpiewać, tak żeby to zapamiętać. Więc w przypadku tej płyty i w przypadku nowych piosenek, które teraz piszę na trzeci album, rzeczywiście jest tak, że melodia układa się razem z tekstem.
I w pewnym momencie przyszły ci do głowy papierosy i wypadające włosy.
Tak, ponieważ ja nie palę papierosów od wielu lat, ale byłam ogromnym fanem kiedyś palenia i picia kawy. Uwielbiałam to robić. Przypomniałam sobie fakt, że ilekroć przychodziły jakieś spore nerwy w moim życiu, to łamałam się w sobie i to uzależnienie wracało. I pierwsze, co robiłam, to nie, w ogóle bez sensu. I papieros, kawa i dopiero zastanawiałam się, jak rozwiązywać problemy. Dopiero jak sobie zdałam sprawę z tego, że jest to moja ogromna słabość i to w żaden sposób mi nie pomaga, ani na zdrowie, ciśnienie, rozwiązywanie problemów i że to jest tylko jakaś taka forma ucieczki kolejnej po prostu od odpowiedzialności, to dopiero zrozumiałam, że to jest bez sensu, tak życiowo ci o tym mówię. A jeżeli chodzi o takie twórcze podejście do papierosów, to też po prostu zwyczajnie zabawiłam się słowem, to jakiś taki śmieszny zwrot, znowu palę papierosy, wypadają włosy, choć po COVID-zie chcę powiedzieć, że po prostu miałam takie kłopoty z włosami, że mój układ nerwowy po prostu, wiesz o co chodzi, połączyłam sobie to po prostu w tekst, jakoś sobie tekstem piosenki poradziłam z tamtą sytuacją.
A propos papierosów, to w teledysku na końcu śpiewasz Kiedy mrugam, tylko wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest za piosenka i szkoda, że się wtedy nie nagrałam, no bo tam oglądam telewizję, tańczę z tobą i nagle i śpiewasz o mnie. Ja mówię, Jezu, czyta mnie jak książkę. Przerażające, przerażające. Skąd ona to wie? Bo rzeczywiście miałam taki czas, kiedy czułam, że wszystko się dzieje tam, gdzie mnie
obok,
nie ma.
Obok.
I nie ma mnie tam, gdzie powinnam być. I wszystko mnie omija. Teraz na szczęście już więcej robię i jestem w innym miejscu swojego życia, ale wtedy...
FOMO to się nazywa podobno, wiesz?
FOMO, ale FOMO to bardziej chyba o social media chodzi, że umkną ci ważne informacje, a tutaj bardziej chodzi o to, że ja mam takie poczucie, że wszyscy robią fajne rzeczy dookoła,
tylko
a ja nie,
nie
ja. A tak. I wszystko się dzieje, kiedy właśnie ja zamykam te oczy. I to było przerażające, takie, bo tak sama się biczowałam, ale jednocześnie nie miałam energii, żeby coś z tym zrobić. No i nagle przychodzi taka Ania i ona śpiewa o mnie. I to jest takie trudne, to jest taki trudny moment, bo no, przeżywam ze zdwojoną siłą swoją gównianą sytuację. Ale pięknie to uchwyciłaś i to było tak zaśpiewane prosto, ale w samo sedno. Ty umiesz pisać.
Cieszę
to jest
się.
Wielka umiejętność.
Cieszę się bardzo. Szkoda, że nie ulżyło ci przy tym, tylko jakby poczułaś podwójną trudność, ale myślę sobie, że też ja do końca nie mogę sobie przypomnieć sytuacji, bo kiedy mówisz o Kiedy mrugam, nie mogę sobie przypomnieć sytuacji, w której ja napisałam tę piosenkę. Jest jedna z tych sytuacji, których nie pamiętam. Wiem, że kiedy już powstał fragment tego tekstu, przyszłam do Piotrka, robiąc zupełnie inną piosenkę i zagrałam mu, tak jak niestety tylko umiem dwoma palcami, zagrałam mu ten utwór. Piotruś to podłapał i zaczęliśmy tworzyć do tego harmonię, ale na długi, długi czas odłożyliśmy tę piosenkę i wiedzieliśmy o tym, że gdzieś inne rzeczy są w przestrzeni. Nie mogę sobie przypomnieć siebie, dlaczego ja akurat w danym momencie, w tym momencie tę piosenkę wyrzuciłam. Nie pamiętam, nie pamiętam. Pamiętam drugą część tego utworu, która powstała, kiedy byłam w różnych tam, prawda, relacjach z różnymi ludźmi i druga część piosenki już mówi o tym, że gdzieś w tym całym biegu sytuacji proszę tę drugą osobę o to, żeby albo spróbowała mnie zatrzymać, albo gdzieś już pójdę dalej. Bardzo ciekawe, dałaś mi temat do przemyślenia na kolejne moje spotkania w wywiadach, bo o wszystkich historiach pamiętam, także mam je przed oczami, a przy Kiedy mrugam muszę sobie przypomnieć. I to jest też fajne, że piosenka Kiedy mrugam, mówiąca o tym, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, a ja nawet nie pamiętam, w którym momencie ją opisałam. Pewnie był jeden to z takich momentów właśnie, kiedy nie wiedziałam, czy aby na pewno jestem w dobrym momencie.
No dla mnie to też będzie taka moja piosenka z pewnego momentu życia, także też ci ją zabieram, kradnę i biegnę z nią dalej. Wiem, że trenujesz głos. Powiedz mi, dlaczego to jest tak ważne, bo przychodzą do mnie różni artyści, nie trenują, denerwują mnie. Dlaczego to jest tak ważne?
Nie powiem ci, dlaczego dla ludzi to jest ważne, powiem ci, dlaczego to jest ważne dla mnie, bo ja nie chodzę trenować głosu, tylko chodzę do Kasi Rościńskiej, która jest moją pod tym względem mentorką, która uwolniła z mojego ciała dużo takich napięć i dużo wewnętrznych blokad, które uwolniły mi głos. To tutaj jest pies pogrzebany i w istocie, kiedy zajrzymy tym głosem, kiedy próbujemy tym głosem zajrzeć do naszego wnętrza, i w naszej intencji, z której pochodzimy, celowo pokazuję to dłonią, tam są zamknięte drzwi i nie możesz tą intencją dostać się do środka, to tak naprawdę ja nie wiem wtedy, o czym śpiewam. Ja nie wiem, jakby kim jestem w tym śpiewaniu. Kasia Rościńska pokazała mi, że moja podstawa, z której jestem skonstruowana, była zamrożona i zablokowana z powodu różnorakich sytuacji i stresów. I kiedy dobiłyśmy się tam do środka, zapukałyśmy i drzwi zostały nam otwarte, wysypało się dużo różnych rzeczy, które były bardzo nieprzyjemne i nieciekawe.
Płakałaś?
Bardzo. Bardzo, bo łzy uwalniają w takiej sytuacji.
Ale to było robione słowami czy oddechem? Jak
wiesz
to
co,
Kasia robiła?
To jest
to jest tajemnica?
Nie, myślę, że Kasia też byłaby szczęśliwa, gdyby ta cała wiedza płynęła dalej. I jakby w naszej metodzie chodziło o to, żeby nazwać emocje i nazwać uczucia, które towarzyszyły mi takiemu zamrożeniu mojemu. I zwyczajnie dowiedzieć się, skąd się to zamrożenie wzięło. To zostawiam akurat dla siebie, skąd ono wzięło, bo tutaj każdy niech do siebie dojdzie. Ale w momencie, kiedy ja uchyliłam drzwi do tych trudności i one dostały głos, to ja dostałam swój głos. Mhm. Czyli dotarcie do tych sfer spowodowało, że ja i mój głos zostaliśmy uwolnieni i ja mogłam zobaczyć, jak wiele w ogóle mam. I czym ja dysponuję i jak mam potężne narzędzie do tego, żeby przekazywać to, co czuję. Do tego uważam są zajęcia wokalne. Mam przed sobą wspaniały wyjazd w najbliższym czasie do doktora Huberta Noe, który zajmuje się uwalnianiem głosu. Przyjeżdża prosto z Austrii do Krakowa po 10 latach nieobecności w Polsce. Kasia Rościńska, która jest jego uczennicą, będzie tłumaczem na tej konferencji. Wierzę w to, że tak jak nie doświadczyłam studiów w swoim życiu, to te 3 dni będą prawie jak moje studia.
Można tam się jeszcze dostać?
Tak. Zapraszam serdecznie.
To daj linka,
tak,
wezmę.
Tak.
Przechodzimy teraz do kategorii pytań piosenki pandemiczne, czyli Skowroneczku. I też po raz pierwszy w Palladium ją usłyszałam. Ty, zanim zaczęłaś się śpiewać, to opowiedziałaś, skąd w ogóle pomysł na tę piosenkę. I tak słuchałam tego i myślałam sobie, chyba nie do końca to do mnie trafia. Jakoś za bardzo zoologicznie, nie? Tak sobie myślę. Chyba, no dobra, jestem otwarta, ale z dystansem. I kurde, i potem zaśpiewałaś, pomyślałam, ale ty jesteś głupia. Potem wyszłam z tego koncertu i śpiewałam refren tej piosenki. Właśnie ten refren ze mną został. Przepiękna piosenka. Ale
dziękuję.
I co? I to też był moment. Taki krzycząca Oliwia, mamo, mamo, skowronek.
Skowroneczku. Ona po prostu pokazała mi, zobacz, mamo, skowronek. Dla mnie to był moment takiego mojej bezsilności, takiej ogłoszenia bezsilności wobec tego, że z góry wielki ktoś narzuca mi, czy ja mogę oddychać swobodnie, czy nie mogę oddychać. Czułam wtedy takie, po prostu poczułam się trochę jak dziecko zamknięte w klatce, zamiast pomyśleć sobie, nie mam na to wpływu, po prostu jest pewne rzeczy są narzucone odgórnie, nic z tym nie zrobię. No ale może dzięki temu, że miałam taką dziecięcą postawę do tego, to twórczość przebiła się przez tą postawę i ona została zapisana na tej płycie, bo ja poczułam gdzieś potrzebę wywrzeszczenia, potrzeby wolności. I skupiłam się na tym biednym skowronku, który przestał być odwiedzany przez ludzi w lesie. Ale to jest tylko ta taka pierwsza warstwa matrioszki. Ona miała być tylko takim, wiesz, sposobem na opowiedzenie tej historii. Tam głęboko jest bardzo ważne przesłanie dla człowieka, dla uszanowania jego wolności, dla nieciorania nim o podłogę, żeby wywlekać mu lęk po prostu jak gumę z majtek niemalże i wiesz, pokazywać mu, jakim to jest słabeuszem i jak sobie nie poradzi. Mhm. Ja jakoś nie mam już w sobie zgody na to, żeby ktokolwiek mówił nam, jak mamy żyć i zabierał nam, wiesz, tę sprawczość w decyzji dotyczącą naszego ciała. My jako kobiety się zmagamy w tej chwili z tymi sprawami. Wiesz, ja mam 10-letnią córkę, która zaczyna dorastać i jak trzeba będzie, będę walczyć o tę wolność. Nie wiem, ile zdołam zrobić, bo jestem tylko jednym z miliona ludzi i miliona kobiet, ale ten skowronek to jest po prostu symboliczne wołanie, hej, jesteśmy w takich czasach, gdzie naprawdę mamy już prawo do wolności i nikt nie powinien tego nam zabierać.
Ja dużo o Tobie myślałam w pandemii, jakkolwiek creepersko to zabrzmi, no bo 2019 rok to był Twój rok i świetna płyta, świetny debiut i nominacja do Fryderyków i Taniec z gwiazdami i wygrałaś Opole i nagle pandemia i koniec. Mhm. Ja się przestraszyłam, że kurde, to się tak już rozpędza, w końcu się rozpędza i dostała w banie po prostu strzała z półobrotu. I jak ty sobie z tym poradziłaś?
To, co wtedy myślałam, jest mniej ważne niż to, co myślę teraz. Bo teraz myślę sobie, że fantastycznie się wszystko ułożyło, uchroniło mnie może od jakichś sytuacji, może bym na przykład nie dźwignęła własnej kariery, może bym nie dźwignęła własnej sławy, może bym właśnie nie dźwignęła własnej popularności, sukcesów i tego wszystkiego. Ja, wiesz, cały czas czuję, że jestem chroniona bardzo mocno, więc idąc w tę stronę, idąc tą drogą i idąc drogą docenienia i takiej wdzięczności tego, co się dzieje, nie będę Ci tutaj lukrować, że było wspaniale od pierwszego dnia pandemii. Stwierdziłam, Boże, wspaniale się wszystko układa.
Wszystko nie. Dzieje się po co?
Nie, to nie jest tak. Tylko, że spotykamy się dzisiaj, a nie wtedy, żebym to dzisiaj mogła z czystym sumieniem i taką otwartością serca powiedzieć, aha, czyli tak to wygląda, tak to miało wyglądać. Ciekawe, spróbujmy coś z tym zrobić. Pamiętam telefon do Maćka Kawulskiego, kiedy to dzwonialiśmy się w sprawie piosenki do jego filmu i Maciek mnie zapytał, jak ja sobie radzę z całą sytuacją, bo część artystów jednak gdzieś tam gra na scenach, a część artystów kompletnie nie. Co ja na ten temat myślę? Ja tam się rzeczywiście bardzo wynurzyłam ze swoimi emocjami. Maciek powiedział mi wtedy świetną rzecz. Ania, słucham Ciebie, słyszę Ciebie, natomiast w zasadzie masz jedno wyjście z tej sytuacji. Dostosować się do świata, który poszedł dalej, albo zostać w tym miejscu i po prostu sobie tam cichutko popłakiwać. I to w zasadzie tyle, Paulina. Co możemy zrobić więcej? Albo idziesz w tę stronę, co nie oznacza poddania się, że Ty masz z zamkniętymi, zaślepionymi oczami iść zapędzana w kolejny kozi róg, tylko znaleźć swój sposób na odnalezienie się w tej sytuacji. I ja po prostu znalazłam. Ta płyta, która przed nami leży, jest moim sposobem odnalezienia się w pandemii i wydaje mi się, że poszło całkiem nieźle.
Genialnie, wybitnie, najlepiej. Bałam się o Ciebie i myślałam o Tobie też dlatego, że ja nie rozumiałam w ogóle, dlaczego Twoja kariera tak wygląda. Ja wiedziałam, że jest taka Ania Karwan, bo Ty tam wyśpiewywałaś piosenki do filmów z tym głosem, tu Ale jak gwiazd i tak dalej. Zastanawiałam się, dlaczego ona nie gra koncertów? O co tutaj chodzi? Czy ty wiesz, z czego to
wynikało? Mówisz o czas pandemii?
Nie, wcześniejsze lata.
Wiesz co, cały czas
14,
będę...
15, 16 rok.
Cały czas będę konsekwentnie mówić o tym, że na wszystko w życiu jest czas. 2014 i 15 rok, to są pierwsze lata życia mojego dziecka. Ja tam tworzyłam płytę z Mateo, która nie ujrzała światła dziennego, ale mieliśmy ogromny sukces na koncie, bo pojawiliśmy się z singlem na Wembley. Niewiele o tym osób wie, ale generalnie było wydarzenie niezwykle wielkie, artystyczne dla nas, przełomowe w naszym momencie, w moim momencie życia, kiedy ja swoją kompozycję, współkompozycję razem z Mateo i swój tekst piosenki mogłam zaśpiewać na takiej scenie, która no, zdarza się wielkim artystom i wygraliśmy konkurs i tam też mogliśmy zaśpiewać piosenkę Nie idź. Tworzyliśmy wtedy płytę bałkańsko-hip-hopową, było to naprawdę bardzo ciekawe zjawisko. Do tej współpracy ostatecznie, finalnie do wydania tej płyty nie doszło, ale w niedalekim czasie pojawiłam się w Voice of Poland i tam zrobiłam swoją robotę więcej niż przypuszczałam i więcej niż miałam nadzieję. A później poszukiwałam najlepszego dla siebie producenta płyty pierwszej. Od zawsze wiedziałam, że moim marzeniem jest Bogdan Kondracki i po prostu prawdopodobnie musiałam tyle na to poczekać, żeby to się ziściło. Więc wiesz, jak tak patrzysz teraz na te lata, bo wtedy można było coś innego pomyśleć, ale teraz patrząc na to, to się wszystko ułożyło w całość, na której mi zależało. I wciąż będę opowiadać o jednej ważnej rzeczy. Czas jest względny, bo my sobie siedzimy i oglądamy Insta Stories osób, które lubimy, ale nie wiemy, wiesz, nawet w cyklu 24-godzinnym, kiedy one coś tam pokazują, nie wiemy do końca, w jaki sposób te sprawy się układają i jaki przybierają obrót. Mój obrót był najzdrowszy dla mnie najprawdopodobniej i to, co się stało się po to, żeby mnie wzmocnić, a nie mnie pokonać. Może by mnie na przykład pokonało coś więcej, wiesz. Może nie byłam psychicznie na to gotowa. Bardzo trudno jest to teraz ocenić. Ja
znaczy,
jestem.
przypomniało mi, przepraszam, że ci przerwę, ale przypomniało mi się, jest na YouTubie taka analiza twojego głosu, Gosi Sacały. Nie wiem, czy w końcu obejrzałaś ten materiał.
Tak, coś w końcu
i ona
widziałam.
Pokazywała, jak ty śpiewałaś Must Be The Music. I rzeczywiście tam ciało statyczne, nogi sztywne, a teraz jak śpiewasz na scenie, to ty śpiewasz całą sobą, pomagasz sobie, tak jakby ci się rzeczywiście środek ciała odblokował, przez co dźwięk przepływa przez całość, więc może to też jest tak, że teraz rzeczywiście jesteś gotowa na to, żeby na tej scenie stanąć i właśnie błyszczeć i być tą boginią.
To pewnie za dużo, co mówisz, ale...
Nie no, kurde, byłam na dwóch twoich koncertach, mam prawo tak mówić, jesteś boginią.
Szanuję bardzo...
Kasia, jaką mam minę? Ja twierdzielę z Alaska, z kosmosu.
To, co czujesz po tych koncertach. Natomiast ja też, wiesz, będzie mi bardzo ciężko ocenić samą siebie przez ostatnie lata, jak to wyglądało. Nie wracam też do starych nagrań jakoś zbyt często. Oglądam je z uśmiechem, wzruszam się przy nich, bo widzę siebie, co przeżywałam, jaka byłam. Ta płyta nowa jest takim zaproszeniem Cię do tego, żeby przeżywać to, co jest teraz. Korzystać ze wszystkich doświadczeń przeszłości. Ale żeby jednak pomimo wszystko być teraz i też nie dokopywać sobie jakoś za mocno tego, co się tam działo kiedyś. Bo w zasadzie robienie sobie takiej krzywdy, żeby oszczepami rzucać w to, co było. Ja sobie myślę, że my dostaliśmy jako ludzie super sprawę jedną. Mianowicie przyzwolenie do robienia błędów. I no, faktem jest, że...
Uczymy się tego.
Tak. I faktem jest, że należy ponieść konsekwencje za swoje błędy. Trzeba umieć powiedzieć i kocham, i dziękuję, i przepraszam, i wybacz mi. Ale w gruncie rzeczy bez błędów nie byłoby rozwoju. I ja swoje życie nie traktuję jako błąd. Ja swoje życie traktuję jako przepiękny rozwój. Moja kariera jest niezwykle kolorowa i myślę sobie, że jak będę już taką babcią z wnukami, będę sobie siedziała na tym swoim wymarzonym ganeczku, jak sobie przypomnę swoje fikołki w klubach, albo jak sobie przypomnę niektóre sytuacje z busa, jak jeździmy na trasę, albo sobie przypomnę wygłupy, albo sobie przypomnę też ile razy się wściekałam na pewne rzeczy, ja po prostu będę się głęboko z tego śmiać. Mhm. Po prostu będę się z tego śmiać. Nie wyśmiewać tego, tylko śmiać się ze spełnieniem w sercu.
Właśnie mówisz w wywiadach, że już nie chcesz za bardzo opowiadać o swoim życiu prywatnym, chcesz to robić w piosenkach. I ja to uszanowałam i mam nadzieję, że wychwyciłeś, że cię tak za bardzo nie pytałam, co tam, no, co na obiad.
Oczywiście.
Gdzie na wakacje?
Ty nie masz też takiej, ja oglądam twoje wywiady, przede wszystkim nasza znajomość rozpoczęła się od twojego wywiadu z Dawidem Podsiadło, tak, w którym czułam. Się po prostu popłakałam ze śmiechu.
Popłakałam się.
Ja po prostu regularnie płakałam tam ze śmiechu.
No ale to Dawid, to jest samograj. Ja tam mogła, on równie dobrze mógł z kukłą rozmawiać.
Nie odbieraj sobie. Dawid jest oczywiście wspaniałą osobowością, natomiast poziom humoru, jaki z sobą reprezentujesz, dystansu i przede wszystkim wiesz, że cię cenię bardzo za to, że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie.
No interesuje się.
I wiesz, jak gdyby...
Dobrze, że to wybrzmiało, bo ja tutaj trochę pajacuję, ty taka poważna przez całą rozmowę, więc cieszę się, że jednak...
Gdzieś tam...
Ale ty też możesz trochę poszaleć tutaj, pożartować. Wymyśliłam dla ciebie suchar, rozumiesz?
Pokaż.
Jeszcze nie czas, jeszcze nie pora.
Jeszcze nie na suchar czas.
To dosłownie za chwilę, już to wyrzucam, bo nie potrzebuję. Kończąc, Aniu, stworzyłaś wspaniałą, przepiękną, spektakularną, zachwycającą, wzruszającą płytę. Kiedy Torwar?
Od języka polskiego po prostu chciałam powiedzieć, naprawdę.
A ty z polskiego byłaś dobra w szkole?
Kiedyś byłam dobra, jak miałam dobrą nauczycielkę. Potem jak się nauczyciele zmieniali, to potem miałam wrażenie, że ja idę w to po prostu. I gdzieś w tym wszystkim, jeżeli masz osobę dobrą, która cię prowadzi, bo jesteś młoda i nieopierzona, no to ona cię wspaniale jest w stanie poprowadzić.
Tak.
Paulina Przybysz może ci powiedzieć, bo razem chodziłyśmy do klasy, że miałyśmy naszą wspaniałą panią profesor w liceum. Mam nadzieję, że ona, jeżeli to ogląda, to ona się nie obrazi na to, bo nazywałyśmy ją Rafunia. Ona była bardzo stanowcza, bardzo taka od do, ale jednocześnie przekazywała świetnie wiedzę i w zasadzie tam czułyśmy największą stabilność emocjonalną, więc ciepło to wspominam. Natomiast moje wcześniejsze nauczycielki od języka polskiego, moja wspaniała pani Kasia z podstawówki, i to też była moja wielka miłość wtedy do języka polskiego, i ona otworzyła mnie na warsztaty teatralne, a moja pani Renatka, ucząca mnie od klasy 1 do 3, wyobraź sobie, z kobietą, z którą mam do dzisiaj kontakt,
o.
I dostała moją płytę z autografem, wiesz, jest to 30
tak
lat znajomości.
Tak ja.
Wszystko w humanistycznych takich, proszę ciebie,
starach. No bo ty jesteś też człowiekiem orkiestrą, bo tańczysz, śpiewasz, recytujesz. Co nie tańczysz? Jak
w
tańcu z gwiazdami pięknie tańczyłaś? Masz smykałkę do tego?
Tak.
Jesteś utalentowana.
Ja spełniłam swoje niedokończone tematy z dzieciństwa, zamknęłam swoją przerwaną
w tym
lekcję
tańcu z
tańca i to jest koniec.
Ja jeszcze nie biorą mnie.
Naprawdę?
No nie biorą mnie, ja czekam już 10 rok. Z Ralfem kiedyś Kamińskim zagadaliśmy, że moglibyśmy być w jednej edycji, byłoby spektakularnie. Nikt nie dzwoni, nie biorą mnie. Dobra, sama sobie kupię te lekcje, będę tańczyć. Aniu, kiedy Torwar?
Nie wiem, trzeba zapytać tego.
Ale będziecie robić? Róbcie, Kasia, Kasia menadżerka. Ja będę stała, zawsze siedzę na koncertach, bo się boję tłumu, ale przyjdę, stanę na płycie.
Ja to przełamam, chcę ci powiedzieć. Da się przełamać.
Tylko
chciałam
mnie
powiedzieć,
kręgosłupie
że.
Łupie, jak
a mnie
tam
też
drugą
łupie.
Godzinę.
Mnie też łupie. Czekam na swojego ukochanego artystę w zeszłą sobotę 3 godziny.
No wiem, pisałaś na Insta Stories.
I trochę byłam już sfrustrowana tą sytuacją, że muszę czekać, ale.
Ale no, jakie buty miałaś? No, nie płaskie?
Płaskie.
Ja
płaskie.
Muszę być na szpilce, bo ja nie widzę, bo ja mam 53, więc nie wystoję. Ale dla ciebie założę but, stanę w środku rzędu, ale w pierwszym rzędzie będę stała i będę tam się biła brawo i kibicowała. I chcę, pragnę tego. Pożądam tego, żebyś stanęła na tej scenie z tymi światłami, z tym twoim pięknym zespołem. Ci chłopcy tak przystojni po prostu.
To prawda. Trzeba im przyznać.
Krzysiek, nie złaj tego.
Trzeba to przyznać.
Chcę was tam zobaczyć. Zróbcie to.
Powiem ci tak, my też bardzo chcemy i liczymy. Że co trzeba? Krzesło na Torwarze po prostu postawić. Możliw.
Możliw.
Kto w ogóle wymyślił to słowo?
To kabaret chyba, znaczy to, nie Kołaczkowska?
Jak nie? Oczywiście, że ona. Ja ją kocham bardzo.
Ja
kocham.
Też. Ja
i słyszałam, że powiedziała, że mam spoko głos. I powiem ci, że już jechałam do domu i mówię...
To już więcej
nie słyszę. Sukces, wygram to.
Frederyki. Ale a propos Frederyków, Aniu, życzę ci Frederyka w tym roku. Uważam, że tą płytą zasłużyłaś.
W tym roku
znaczy,
chyba raczej się nie uda.
Tak, ale a będziesz śpiewała na gali?
Nie.
No to w następnym.
W tym czasie kształcę się u doktora.
A, dobra.
A będę oglądać oczywiście, będę trzymać kciuki.
Za rok życzę ci tego Fryderyka, życzę ci tego Torwaru, życzę ci spokoju, życzę ci zdrowia, żeby kręgosłup tam...
Wszystko, śledziona też.
Cera, żeby się nie wszyscy, włosy, żeby nie wypadały.
I bardzo fajnie, że namawiasz swoje obserwatorki do różnego rodzaju tam...
Oczywiście.
...typu badanek i tak. Też to zrobiłam w tym roku, chciałam powiedzieć.
Pieprzyki i znajoma.
Oczywiście, w ogóle wszystko out. Nie ma tego. Nie?
A usunęłaś?
Oczywiście, wspaniały zabieg.
No ja mam jeszcze szwy na plecach.
A,
jutro
to
zdejmuję.
Tak ci powiem, to na grubo poleciałaś. Co z szwami wręcz. Ja
a
to
ty
wyszłam
nie miałaś?
A co, ty nic w ogóle, nie?
To jak to wycięłaś, usunęłaś?
Nie wiem, po prostu nasz doktor jest jakimś czarodziejem, proszę
ten
ciebie. Ten preibisz, no.
Ania Suchar.
Dawaj, badawaj, właśnie, bo czekam na niego i tak zapisałaś go, zapamiętałaś go?
Tak, cicho, skupiam się. Jak się nazywa Anna pisząca... sama swoje teksty piosenek.
Czekaj, poczekaj. Anna, siedząca, pisząca, sama...
Anna, która sama sobie pisze teksty piosenek, która pisze teksty piosenek. Jak się może nazywać?
Pisanna. Pisanka.
Pisanka! Pisanka! A nagrywamy to 6 kwietnia przed świętami, więc uważam, że wymyśliłam genialnego suchara.
Ja chcę pozdrowić z tego miejsca Karola Strasburgera, pana Karola Strasburgera, który jest autorem wielorakich takich sytuacji przed familiadą i myślę, że mogłabyś tam śmiało teraz, wiesz.
Spotkałam się z panem Karolem w jednym programie, The Joke Show był taki.
Okay.
I on opowiadał suchary i ja też opowiadałam suchary i za gumiaki powiedział, cię szanuję, bo taki był długi kawał o gumiakach. Kiedy indziej opowiemy, bo nie mamy czasu. Dziękuję, Aniu, uwielbiam cię, jestem twoją stalkerką.
Ja twoją też tak naprawdę.
No to i super. I pozdrawiamy, trzymajcie się ciepło.
Trzymajcie się.
Pa, nie wiem, do której kamery, pa.
Ha ha ha.